80 lat. Prawie, tak próbowałem policzyć, 80 różnych lokalizacji. No, może nie całkiem, ale jesteście w swoim domu. Jesteście w swoim budynku, który będzie służył wam, by Kościół Jezusa Chrystusa mógł mieć ogromny wpływ na to miasto, w którym mieszkacie. Kiedy tak obszedłem trochę, byłem tutaj, gdy było wszystko w budowie, zerknąłem okiem na te piękne pomieszczenia, na wręcz perfekcyjne wykonanie. Pomyślałem sobie, wow, można. Można to zrobić w Polsce. Bywałem w wielu miejscach na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tam ten poziom wystroju budynków jest tak ogromny, że wiele razy taka święta zazdrość mnie dopadała. Ale podtrzymywało mnie na duchu to, co teraz wam powiem. Wdzięczny za ten piękny obiekt. I wy jesteście wdzięczni. I jest on piękny. Ale kiedy patrzę na was, wy dopiero jesteście piękni. Bo Kościół to ludzie. Kościół to człowiek. Kościół to my. To my jesteśmy jego świątynią. Oczywiście żyjemy w takich czasach, kiedy miło jest spotkać się razem w pięknym miejscu. I Pan Bóg wam takie miejsce dał. Tak jak to zostało wspomniane przez pastora. No urodziliście po 11 latach. I wierzę, że na tym miejscu wydarzy się wiele pięknych, wspaniałych rzeczy, w których Kościół będzie doświadczał Bożego poruszenia. Chciałbym dzisiaj was zachęcić, abyście zawsze mieli pragnienie, apetyt, abyście zawsze trwali w modlitwach o to, by przebywała tutaj Boża chwała, by na tym miejscu była Boża obecność, by każdy, kto wejdzie do tej sali, mógł doświadczyć dotyku Pana, mógł doświadczyć nowonarodzenia, przemiany życia, uwolnienia z mocy demonicznych, napełnienia Duchem Świętym i wejść w swoje powołanie. Życzę wam tego z całego serca, aby każdy, kto jest częścią tego Kościoła, szeroko rozciągnął swoje życie i powiedział: Panie, oto jestem. Teraz już możemy poświęcić cały nasz czas na to, by Tobie służyć i by zewangelizować to środowisko, by pozyskać nowych uczniów dla Jezusa Chrystusa, aby opróżnić piekło, a zaludnić niebo. Amen? Życzę wam tego z całego serca, jako Kościołowi Betlejem, aby to poruszenie Duchem Świętym towarzyszyło wam bezustannie w waszej służbie i w waszym osobistym życiu. Chciałbym podzielić się słowem z okazji tej uroczystości. Jakże wam gratuluję, że macie ten dokument, że macie te dokumenty. Znamy zbory, które się zmagają latami, którym tak ciężko otrzymać pozwolenie, bo ciągle się czegoś czepiają. Wy to zrobiliście perfekcyjnie. Jeśli w ciągu kilku dni otrzymaliście pozwolenie, chwała Bogu za to. To też jest błogosławieństwo. To też jest ważne, aby to akcentować i o tym pamiętać. Ale chciałbym dzisiaj dotknąć myśli dotyczących może bardziej powiem czasu, w których żyjemy. Żyjemy w szczególnym czasie. Czasie, w którym wszystko może się wydarzyć. I myślę, że niektórzy z nas, którzy już mamy wiele lat za sobą życia, często mówimy, czy może mnie jeszcze coś zaskoczyć? A okazuje się, że tak, że nas wiele rzeczy ciągle zaskakuje. Ciągle coś się zaczyna dziać, czego się nie spodziewaliśmy. Ale ja mam takie pragnienie i żyję tym w ostatnich miesiącach, w ostatnich 2-3 latach. Żyję tym bardzo, aby w naszym kraju, w naszych miastach, w Polsce było Boże przebudzenie. Było Boże poruszenie. Było nawiedzenie Duchem Świętym naszej ziemi, naszych miast, naszych rodzin, naszych wiosek, aby to przyszło, by to się stało, nim powróci Pan Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus szykuje się, by wrócić po swój Kościół. On powróci po swój Kościół i my powinniśmy być, chcemy być gotowi. Chcę coś zdeponować do waszych serc. Coś bardzo prostego, ale coś bardzo ważnego. W tamtym roku, w 2025, na samym początku tego roku przeżyłem coś z Panem Bogiem. Miałem taką możliwość, by znaleźć się w miejscach, gdzie jest potężne Boże przebudzenie. Znaleźć się w środowisku, gdzie jeszcze 30 lat temu kościoły były malutkimi zgromadzeniami, gdzie ilość chrześcijan w 12-milionowym mieście to było 0,02%. Kiedy dzisiaj patrzę na to środowisko i miałem okazję tam być i doświadczyć tego, co Bóg czyni, i kiedy widzę, że 27% 12-milionowego miasta należy do Jezusa Chrystusa, to po prostu czyni cię pokornym. To powoduje, że idziesz w miejsce pokory i pytasz się: Panie, co ja mogę zrobić, aby moje oczy to oglądały w tym kraju? Wtedy upada cała twoja duma, tradycji, religii, przeszłości i myślisz: Panie, jaka jest twoja wola na ten czas, na ten dzień dla naszego społeczeństwa, dla naszego kraju, dla naszych zborów? Chcę być otwarty dla Boga. Mogę wam to powiedzieć, bo jest to już oficjalna informacja, że od września tego roku przestaję być lokalnym pastorem. Kończy się pewien sezon w moim życiu. Przekazuję zbór drugiemu pokoleniu. Przekazuję służbę. Ale to nie znaczy, że służbę kończę. Ja wierzę, że to, co najlepsze, dopiero nadchodzi. Że to, co najlepsze, jest przed nami. I mam odczucie w moim sercu, że mam poświęcić następne lata, dopóki sił styknie, dopóki sił starczy, by zachęcać Kościół, by inspirować Kościół, by przygotowywać serca ludzi na Boże poruszenie. Na powiew, świeży powiew Bożego Ducha. Mam marzenie, aby wróciły lokalnie ewangelizacje, by zacząć je robić, by zacząć głosić Ewangelię, by zacząć zwiastować Boże Słowo wśród znaków i cudów. I dzisiaj tym, co chcę wam przekazać, jest słowo zapisane w księdze Habakuka. Ja żyję od tamtego okresu tym słowem. Żyję nim cały tamten rok i żyję w tym roku. I ciągle go zgłębiam i analizuję i mówię: Boże, pomóż mi. Po pierwsze, tak się modlić jak Habakuk, a po drugie, mieć taką wiarę i oczekiwanie, że jest to możliwe za naszych czasów, za tego pokolenia, za czasu tego pokolenia pośród nas w Polsce. Wierzę w to. I nikt nie stanie mi tego zabrać, bo to jest moje osobiste. To jest moje osobiste. W księdze Habakuka w 3 rozdziale od 1 wiersza czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, dlatego że ona najgłębiej oddaje ten tekst z wszystkich naszych polskich tłumaczeń. Jest tam taka modlitwa, modlitwa proroka, proroka Habakuka. Pierwszy werset mówi nam, że prorok Habakuk modlił się, śpiewając na melodię lamentacji. Dlaczego na melodię lamentacji? Dlatego, że to, co widział, to, co się dzieje wokoło, wzbudzało w nim poruszenie, wzbudzało w nim smutek, wzbudzało w nim pewnego rodzaju przeżycia emocjonalne, które nie dawały mu pokoju. A więc on się modlił, on klęczał przed Panem, on wyśpiewywał w lamentacji modlitwę do Boga, aby coś zmienił w narodzie Izraela, bo było bezprawie, był grzech, była kara. katastrofa. Ludzie odstąpili od Boga, żyli w sposób zły, grzeszny, dramatyczny. I modlił się tak. Panie, słyszę wszystko, co Ty mówisz. Widzę to, co już wcześniej uczyniłeś. Niech się za dni naszych, niech za dni naszych to wszystko odżyje. Okaż to wszystko nam już w naszych czasach. Bóg przychodzi z Temanu. Najświętszy zbliża się od wzniesień Paranu. Jego majestat sięga samych niebios, a chwała Jego wypełnia ziemię. Potrzebujemy Bożej chwały. Niech tą świątynię wypełni Boża chwała. Kiedy świątynia Pana w Izraelu została oddana do użytku, chwała Pana wypełniła tą świątynię. Obłok Pana stąpił. Kiedy byłem w miejscu Bożego Przebudzenia w kościele, który liczy blisko 100 tysięcy członków w każdy weekend. Całe miasto jest zablokowane w weekendy. Jest największy tłok i największe korki, bo kościoły spotykają się w tym mieście na swoich nabożeństwach. Niesamowite. Niesamowite. 3 razy w tym kościele mam zdjęcia, filmiki. Objawiła się Boża chwała. Stąpił obłok Bożej chwały. Przykryła mgła zgromadzenie. Bo my przestaliśmy wierzyć. My, zielonoświątkowcy, przestaliśmy wierzyć, że Bóg się może manifestować. Mamy wszystko poukładane. Nasze regulaminy, nasze zasady, nasz porządek nabożeństw, nasz czas, którego się trzymamy. Tylko tyle. A Pan Bóg czasami chce przyjść i objawić swoją chwałę. Chce się zamanifestować pośród nas. Pytanie, czy ja jestem gotowy, czy ja tego pragnę, czy ja tego chcę, czy ja się o to modlę, jak Habakuk. Panie, objaw się, okaż to, co czyniłeś. Przyjdź do nas jeszcze raz, zamanifestuj się pośród nas. Potrzebujemy tego. Habakuk słyszał o dziełach Pana. Habakuk miał przed oczami to, co Bóg czynił. Nie wiem, co słyszał i co miał przed oczami. Co widział? Panie, co Ty czyniłeś? Może widział, miał objawienie tego, co czynił Bóg w życiu Eliasza, a później Elizeusza. Może miał obrazy Mojżesza. Może miał obrazy Dawida. Może widział Boże nawiedzenie w przeszłości. Oglądał w widzeniu ten obłok chwały, który towarzyszył temu narodowi, który teraz się pogubił. Widział ten słup ognia i mówił, Panie, objaw się jeszcze raz. Okaż to za naszych lat. Pokaż nam to. I zastanawiałem się, jak do tego dojść? Co my mamy zrobić? Jak się mamy jeszcze wyedukować? Jak my mamy to wszystko jeszcze poukładać, aby tego doświadczyć, aby doświadczyć czegoś więcej. I wtedy, kiedy się modliłem, otrzymałem 3 takie frazy, które stały się moim przesłaniem. Nowe wino, świeży olej, stary ogień. 3 frazy. Nowe wino, świeży olej, stary ogień. Te 3 frazy chcę Wam przekazać. Aby nie przedłużać, spójrzmy na ten pierwszy poziom. Co takiego Bóg chce powiedzieć nam odnośnie nowego wina? Co Biblia mówi o winie? Czy mamy jakieś odniesienie, którego możemy się uchwycić? Wiecie, nowe wino w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, mówi o nowym, świeżym wylaniu Ducha Świętego. Mówi o zadziwiającym działaniu Boga. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, od 12 wiersza, kiedy ludzie patrzyli na Kościół, kiedy patrzyli na zgromadzenie świętych, na których stąpił Duch Święty, czytamy w 12 wierszu, byli pełni zdumienia, nie wiedząc, co o tym sądzić. Pytali jeden drugich, co to ma znaczyć, a inni wyśmiewali się, mówiąc, upili się młodym winem. Oto pierwsza wskazówka. Coś takiego się stało z pierwszym kościołem, kiedy nawiedził ich Duch Święty, że ludzie obserwujący ich dochodzili do takich wniosków. Oni nie mówili, o, stara struktura tak jak nasza. Nic szczególnego nie mają. Coś takiego oni mają, czego my nie mamy. Nie, kiedy oni patrzyli na nich, mówią, coś z tymi ludźmi się stało. Byli zdumieni, nie wiedzieli, co o tym sądzić. Reakcja świata była natychmiastowa. Z jakiego powodu? Młode wino. Młode wino. Kościół dziś, jestem o tym przekonany, potrzebuje młodego wina. Potrzebuje młodego wina. O tym winie mówił Pan Jezus i do tego za chwilkę dojdziemy. Ale chciałbym wam powiedzieć, że tego typu przeżycia to nie jest tylko historia dziejów apostolskich. To się dzieje i nie będę wam wskazywał miejsc, w których to ma miejsce, ale powiem wam o tym, co tu i co wśród nas, co w naszym kraju, co w Polsce. Niedawno miałem okazję wprowadzić w urząd nowego pastora w niewielkim naszym zborze. Niedaleko, w naszym okręgu, w Żywcu. I kiedy żegnaliśmy pastora seniora, wprowadziliśmy nowego pastora, mieliśmy agapę, był wspaniały obiad. Wszystko to odbywało się w czwartek, dlatego że brakuje niedziel, brakuje czasu. Musimy robić ordynację już w tygodniu. To tak jak z weselami. Ja już w tygodniu jeżdżę, usługuję. Następują zmiany na stanowiskach pastorów, dlatego że wiele się dzieje. Wiele się dzieje. Mieliśmy agapę. Siedzimy przy stole. Jest grupa ludzi, którzy pamiętają powstanie zboru w Żywcu. 1987 rok. Dzień Zielonych Świąt. Grupka młodych ludzi. 10 osób. Postanowiła się modlić w Kościele Wolnych Chrześcijan. W Kościele Braterskim Wolnych Chrześcijan, Ewangelicznym Zborze. Poprosili starszych zboru, aby im dali klucze do kaplicy. Przyszli rano w Dzień Zielonych Świąt, nie wiedząc nic o językach, o Duchu Świętym, o wylaniu Ducha Świętego. Po prostu chcieli się modlić, aby to, co w Dziejach Apostolskich pisze, zadziałało. Stało się. Także teraz wśród nich 5 godzin się modlili. 5 godzin szukali oblicza Pana, modlili się i nagle Duch Święty stąpił na nich i cała dziesiątka tych młodych ludzi bez pastora prowadzącego zaczęła modlić się nowymi językami. Zaczęli śpiewać pieśni w duchu. Zaczęli się modlić nowymi językami, które Bóg im dał. Niektórzy nie mogli ustać na nogach. Oni mi to opowiadają. Dzisiaj już mają swoje lata. Opowiadają o tym przeżyciu. Siostra pastora seniora mówi mi, bracie Leszku, ja byłam tak dotknięta Duchem Świętym, że byłam jakby pijana. Nie mogłam ustać na nogach. Wychodziłam z kaplicy i czym dalej oddalałam się od tego miejsca, powoli wszystko odchodziło, ustępowało. Nawiedzenie w Duchu Świętym. Nawiedzenie nowym winem. Nawiedzenie nowym winem. W Ewangelii Mateusza 9 rozdział 17 wiersz czytamy takie słowa. Nikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, jeśli nie chce, by mu one popękały. Wino wyciekło i same bukłaki uległy zniszczeniu. Młode wino wlewa się do nowych bukłaków. W ten sposób chroni się jedno i drugie. Myślałem sobie, co to jest nowy bukłak? No bo mowa jest o bukłakach. Zresztą bukłak to jest naczynie. To jest pojemnik skórzany. W tamtych czasach tak był określany na wodę, na wino, na płyny. I ten bukłak tamtych czasów miał tendencję do stwardnienia, do stania się sztywnym, do pękania. I pomyślałem sobie, może ja jestem takim starym bukłakiem. Może zużytym potrzebuję odnowy. Potrzebuje zmiany, aby może trochę tego nowego wina na ten czas stąpiło. I mówię, Panie, powiedz mi, co to jest ten nowy bukłak? Taki głos słyszę od Ducha Świętego. To nowy sposób myślenia. To nowe podejście na czasy, w których żyjemy. To sposób myślenia, które wychodzi poza nasze ograniczenia, poza naszą strefę komfortu. To miejsce, w którym moje życie doznaje transformacji i zaczynam sobie uświadamiać, że potrzebuję coś z tym życiem zrobić, aby coś świeżego z niego wypłynęło, abym się nie rozsypał na kawałki, jak ten stary bukłak. Czy ten stary bukłak jest do skasowania? Absolutnie nie. Nie wyrzucamy go. Żaden senior, a mam dla nich ogromny szacunek, nikt po wielu latach służby nie jest do skasowania. Każdy z nas jest cenny w Bożych oczach. Ale czy ja się poddam, żebym się zmienił? To jest największy problem Kościoła. Ci, którzy mają wiele lat stażu, mówią: ja wszystko wiem. Mnie nikt nie podskoczy. O, ty bracie, uważaj, bo ja wszystko wiem. Nic nie wiesz. Wiesz trochę. Przepraszam. Trochę wiesz. Bo Biblia mówi, poznanie nasze jest. Poznanie nasze jest. Cząstkowe, takie. Nawet prorokowanie. W porównaniu z tym, co Bóg może. To my stworzyliśmy ramy, granice, zasady naszych spojrzeń, poglądów, zrozumienia i boimy się zrobić krok z tej łodzi na wodę, aby stanąć wiarą i iść dalej w nowym namaszczeniu. Nie będę się rozwodził, bo to jest cały wykład. Powiem tylko, wskażę wam. Może mnie kiedy zaprosicie, to wam zrobię wykład na ten temat. Bardzo głęboki. Transformacja bukłaka. Tak to nazywam. Transformacja bukłaka. Aby stał się elastyczny, otwarty, znowu gotowy do używania. Po pierwsze, moczono go, taki bukłak, w wodzie. Moczono go w wodzie. I proroczo dziś mówię, że Kościół potrzebuje na nowo zanurzać się w wodach Bożego Słowa. Słowo Boże jest tym mieczem, który przenika nas aż do spiku kości. Tak mówi Boże Słowo. Jest Słowo Boże jak miecz obosieczny, który przenika, wchodzi, działa skutecznie. Czytamy, że jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. To słowo musi na nowo nas przenikać. Musi wejść aż do naszego szpiku kości. Tam, gdzie jest nasze DNA. I zmienić nasz sposób myślenia. A więc moczenie w wodzie, w słowie. Z przykrością stwierdzam, z duszpasterstwa to mówię, z rozmów z ludźmi. Ciągle to powtarzają. Bracie, mam problem, nie mam czasu na słowo, nie mam czasu go poczytać. Biegnę od rana do wieczora, wpadam do domu zmęczony. Nie mam sił, aby otworzyć Biblię, klęknąć na kolana, modlić się, czytać słowo. Jestem pogubiony, nie mam sił, jestem sfrustrowany, mam dość. Ciągle to słyszę. Od ludzi odrodzonych, narodzonych na nowo, od wielu lat w Panu. Ciągle to słyszę. Po drugie, taki bukłak był moczony w oliwie. Po moczeniu w wodzie, kiedy został wysuszony, był zanurzany w oleju, był zanurzany w oliwie. I krótka refleksja. Ta oliwa miała na celu go zmiękczyć, uelastycznić, bo Duch Święty nie przychodzi do naszego życia po to, abyśmy mieli tylko emocjonalne przeżycia. Nie tylko po to, aby działy się jakieś fajerwerki, ale Duch Święty uelastycznia nasze życie, abyśmy stali się bardziej otwarci na Boże działanie w naszym życiu. I my bezustannie, Kościele, my bezustannie potrzebujemy świeżej oliwy, świeżego namaszczenia, świeżego dotyku Duchem Świętym. My nie możemy żyć namaszczeniem sprzed kilku lat. Sama oliwa w sobie ma termin ważności. Kiedy używany jest ten symbol oliwy, to po prostu gdzieś tam myślimy o tym, że jest dobrze mieć świeżą oliwę. świeży olejek. Bo oliwa ma tendencję do psucia się, do utraty swojej wartości. Ktoś napisał tak: oliwa to nie wino mogące leżakować wiele lat. Oliwa najlepsza jest tylko do następnych zbiorów, do następnego tłoczenia. Potem marnieje, jełczeje. Potrzebujemy świeżej oliwy. Kościół musi zacząć się modlić o świeże namaszczenie, o świeże wylanie Ducha Świętego. I ostatnim etapem odnowy bukłaku to oklepywanie go kijami. Obijanie. I tutaj mamy element, który jest problemem współczesnego Kościoła, bo my nie lubimy cierpieć. My nie kochamy cierpienia. My lubimy wygodę. My lubimy być szczęśliwymi. My chcemy się mieć jak najlepiej. My chcemy żyć jak najwygodniej. Nauka o krzyżu, o cierpieniu gdzieś wypychana jest na margines. Ludzie boją się cierpienia. Młode pokolenie boi się wszystkiego. Młode pokolenie w Kościele dzisiaj boi się, że nie ma przyszłości, gdzie będzie pracować, z kim się ożeni. O wszystko się martwią, wszystkiego się boją. A gdy przyjdą trudności, doświadczenia, nie umieją się zachować. Ale to właśnie one kształtują nas. To one formują nas, by nasz bukłak był wytrwały, był gotowy na to, by przeżyć coś świeżego, coś nowego, coś błogosławionego w naszym życiu. Jakub napisał w swoim liście takie słowa: Kościele, radujcie się, gdy różne doświadczenia i próby przechodzicie, bo one coś w was kształtują. Kształtują w was wytrwałość. Stajemy się ludźmi otwartymi na to, by Bóg mógł nas posłać nawet do najdalszych zakątków świata, abyśmy poświęcili się dla Jego Królestwa. To właśnie w tych momentach jesteśmy formowani, aby to nowe wino mogło nas wypełnić. A wtedy nasz bukłak staje się gotowy, by go nosić. Króciutko, świeża oliwa. Trochę wspomniałem o tym, mówiąc o winie. Potrzebujemy świeżego namaszczenia. Psalm 92 mówi tak: Panie, Ty mój róg wzniesiesz jak u jednorożca. Czytam z jakiegoś tam innego tłumaczenia. Nawet nie zanotowałem sobie z jakiego. Będę namaszczony świeżym olejkiem. Ale w każdym tłumaczeniu jest ten element świeżego olejku. Będę namaszczony. Jest to wypowiedź Dawida, na którego wylano z rogu olej. I Dawid mówi: Panie, wierzę, że Ty ciągle mnie namaszczasz świeżym olejem. Ciągle uzupełniasz olej. Ciągle mnie namaszczasz. Czasami wydaje mi się, że my mniej dbamy o nasze duchowe życie i o olej namaszczenia niż o nasze silniki w samochodach, w których zmieniamy olej co roku, aby się nie zatarły. Dbamy o te nasze autka. Jedziemy do serwisu, aby wymienić olej, aby samochód dobrze jeździł. A co z naszym duchowym życiem? A co z moją służbą? Co z moim powołaniem? Co z tym powołaniem, które każdy z nas ma, aby być zasadzonymi w domu Pana? Jesteśmy zasadzeni w domu Pana, Kościele. Tak mówi dalej ten psalm. I tam jest powiedziane coś pięknego. Jak mi się to podoba. Ja coraz bardziej zbliżam się do 70, ale ja wierzę, że Pan jest moją siłą, że Pan jest moją mocą. Czytamy tak, Słowo Boże: zasadzeni w domu Pana rozkwitają na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący. Amen? Ja mam prawo wierzyć w Boże Słowo. Czy nie mam? A może jakiś dekret kościelny to zmieni i powie: no bracie, ty tak się nie rozpędzaj. A niektórzy już go ustanowili. I powiedzą mi za 4 lata, bracie, już nie możesz dalej. Skończyłeś 70? Koniec. A Boże Słowo? Mój przyjaciel z Indii, biskup, zakłada kościoły. Teraz był w Polsce. Ma 74 lata. 74 lata. Dopiero mówi się rozpędzam. Zakłada kościoły po całych Indiach. Prowadzi kościół, który liczy parę milionów wiernych. 5000 lokalnych kościołów. Ewangelizują Indie od północy na południe. Od wschodu na zachód. Bo kiedy jesteśmy wszczepieni jako gałązki w tą latorość według Jana 15, to z tego krzewu winnego mamy przywilej codziennie czerpać soki do życia i owocować. Tak mówi Boże Słowo. I owocować. Pomijam wiele, wiele ciekawych myśli, bo zaczyna mi się robić gorąco. A teraz będzie o ogniu. Nie wiem, co się stanie. Stary ogień. No dobra, mówisz prezbiterze o nowym winie, o świeżym oleju, a czemu stary ogień? Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy powstają tendencje, kiedy rodzą się poglądy, ideologie o nowym ogniu. Powiem wam to odważnie i nie boję się tego. Nie ma nowego ognia. Jest jeden stary ogień, który został spuszczony na ziemię w dzień Pięćdziesiątnicy. I nie potrzebujemy innego ognia. Nie potrzebujemy nowego ognia. Biblia mówi nam o tym ogniu. Został on zesłany. Zstąpił na Kościół. Zstępował na powołanych. Paweł, apostoł, modlił się, kładł ręce, modlił się o na przykład młodego Tymoteusza i udzielał mu namaszczenia w powołaniu. Ogień Ducha Świętego zstępował na niego, a później do Tymoteusza pisał listy i pisze do niego tak. Nie wiem, co Tymoteusz przeżywał, ale napisał do niego w drugim liście, w pierwszym rozdziale takie słowa. Przypominam ci, Tymoteuszu, rozpal na nowo. Nie szukaj nowego. Rozpal na nowo to, co zostało ci udzielone. Rozpal na nowo ten dar niebios. Rozpal na nowo ten ogień, który stąpił na ciebie przez nałożenie moich rąk. Wow. Wiecie, co do nowego ognia, też pomijam wiele myśli, nie rozwijam wątku. Co do nowego ognia, to pomyślałem sobie tak, że można go porównać do imitacji kominków. Widzieliście coś takiego? Jestem z moją żoną na wizycie u młodego małżeństwa. Mają piękny salon w swoim domu, sofy i na ścianie 75 cali. Ekran. TV. I pali się kominek. Płomyki. Klimacik, przyciemnione światła. Tak sobie siedzę na tej kanapie i sobie myślę, o Boże, to jest prorocze. To, co robią kościoły, chcąc wprowadzić nowy ogień. To jest imitacja. Może pięknie wygląda, może super się prezentuje, ale nie daje ciepła, niczego nie spala, niczego nie rozpala. Nie ma żadnego wpływu, tylko ma wpływ emocjonalny, wizualny. Nam nie chodzi o Kościół, który ma wpływ emocjonalny i wizualny. Nam chodzi o Kościół, który płonie ogniem Ducha. Który jest rozpalony ogniem Ducha, na którego wstępuje stary ogień. Ogień Pięćdziesiątnicy, który rozpala nasze serca, który płonie w nas i nic nas nie powstrzyma. Amen? Amen? Zgodzicie się ze mną? Ale aby o to zadbać, to wymaga poświęcenia. Kiedy mam kominek w domu, nie na plaźmie, tylko naturalny, muszę podkładać drewna, muszę wynieść popiół, dokonać oczyszczenia, rozpalić na nowo, aby on płonął, aby nie przygasł, aby dawał efekt. A więc potrzeba o to zadbać. I powiem wam, chwała Bogu, że Bóg jest tak dobry, i że On nie chce nas pominąć. On chce każdego napełnić. Powiem odważnie tak. Nie wiem, ilu was tutaj jest. Jest nas dosyć dużo. Ale dla każdego jest płomień ognia. I powiem jeszcze proroczo bardziej, z wyobraźni mojej, każdy płomień, który jest zsyłany na każdego z nas, ma nasze imię. Jest dla nas osobiście. Czasami pytają mnie ludzie, jeżdżę dużo, usługuję w wielu miejscach, mówią, pastorze Leszku, pomódl się o nas, abym miał twoje namaszczenie. Ja mówię, ty nie potrzebujesz mojego namaszczenia. Jeden mocha wystarczy, po co dwóch? Ty potrzebujesz swojego namaszczenia. Potrzebujesz namaszczenia z oryginalnego źródła. Potrzebujesz namaszczenia od tego, który nie robi kopii, ale zsyła namaszczenie indywidualnie na powołanie, które mamy. I on chce, aby te płomienie ognia z nieba stąpiły na twoje życie. Ostatnio też używam różnych porównań i też wiele przeżywam tak obrazowo, proroczo. Tak sobie wyobrażam te płomyki, które stępują na wszystkich ludzi 120 zgromadzonych w izbie na górze. Chrzest Duchu Świętym, wylanie Ducha Świętego. Płomienie ognia na każdego. Każdy indywidualnie otrzymuje. Każdego głowa stała się lądowiskiem dla płomienia ognia. Niektórzy mieli bujne fryzury. Jak się wpił ten płomyk, to nie było go prawie widać. A niektórzy może nie mieli włosów i on tak pięknie się świecił. Tak się palił. Wiecie, to pobudza nas do myślenia. Dla każdego. Wiecie, nieważne jak ten płomień wygląda, jak się wbił, jakiej jest wielkości, to nie ma znaczenia. Najważniejsze znaczenie jest w słowie a każdy. A każdy otrzymał ten płomień. Każdy. Każdy, kto tutaj jest. Nie musisz chodzić bez tego ognia, bez tego płomienia. I kończąc, dojdę do myśli głównej. Też jest wyznanie pokuty przy tej myśli moje. Przyznanie się do tego, jak jestem słaby i ograniczony. Bo kiedy byłem w kościele, tym, który wspomniałem, to wszystko miało miejsce w Bogocie, w Kolumbii. Obok mnie siedział minister obrony narodowej z żoną, a obok ministra narodowego z żoną siedział największy mafiozo, który miał największy kartel w Kolumbii i który chciał zabić ministra obrony, a minister obrony chciał go wsadzić do więzienia, ale obydwoje się nawrócili. A więc nastąpiła pewna kolizja poglądów i obydwa te małżeństwa wielbią Pana razem w pierwszym rzędzie, ja siedziałem obok nich. 75 tysięcy w weekend na nabożeństwie, 25 tysięcy krzesełek na potężnej hali. Nie mają tak pięknego obiektu jak wy. Po prostu hala produkcyjna po fabryce. 25 tysięcy krzeseł. Ale tam Bóg się manifestuje w niesamowity sposób. Kiedy jest uwielbienie, nigdy tego nie zapomnę i nie mogę się od tego uwolnić. Bo nigdzie tego nie widziałem na świecie. Nigdzie. Kiedy jest uwielbienie. Uwielbienie trwa 1,5 godziny. Nabożeństwa 3,5 godziny. Kiedy jest uwielbienie, potężna scena, kurtyna LED-owa zasłania całą scenę. Wstępuje z sufitu. I pastor mówi, teraz będziemy wielbić Jezusa i nikogo innego nie mamy przed oczyma. Nawet grupy muzyków. Uwielbienia, chóru, który stoi. Tylko Jezus jest centrum naszej uwagi. I kiedy śpiewali na słuchawkach, w aplikacji telefonu, kazali nam sobie wybrać, jaki język chcemy, włączyć sobie ten język, na wszystkie języki tłumaczą, no wiele języków, może nie wszystkie. I tłumaczka śpiewa nam pieśni uwielbienia po angielsku. Oni śpiewali po hiszpańsku. Tłumaczka śpiewała, tłumacząc pieśni, które leciały. I oni śpiewali cały czas o rzece ognia. Cały czas śpiewali, rzeka ognia tu jest. Rzeka ognia płynie. Podejdź do rzeki ognia. Zanurz się w rzece ognia, aby ogień Pana rozpalił twoje serce, aby dotknął ciebie. I wiesz, ja tak stoję, taki wychowany w Polsce chłopak, taki prosty jestem i też tak chcę być jak ci w Barei, badać, czy pisma tak się mają. I tak sobie stoję i mówię, a skąd oni to wzięli, tę rzekę ognia? Ja tyle lat jestem pastorem i ja wiem, że jest jedna rzeka, że jest rzeka wody, która płynie spod Bożego tronu w księdze Ezechiela. No ale nie chciałem pominąć tego, co się tam działo. Bóg uzdrawiał, lekarze sprawdzali chorych, wpuszczali ich na scenę, kiedy stwierdzili, że nastąpiło uzdrowienie. Oni mówili świadectwa, niesamowite choroby ustępowały. Manifestował się Bóg w niesamowity sposób. Wróciłem do hotelu i mówię, rzeka ognia. Nie, no ja to muszę zbadać, nie pójdę spać, jeśli nie miałem wersetu. 40 lat jestem pastorem. Wy na pewno wiecie, gdzie to jest zapisane, tak? Wy wiecie, a ja nie wiedziałem. W zeszłym roku, po tylu latach służby, nie wiedziałem. Szukał Biblii, grzebie. Wreszcie Duch Święty mi podpowiedział, nie powiedział mi, gdzie to jest zapisane. Powiedział mi, wpisz to w Google, a znajdziesz, pastorku. I wpisałem. I Google mi pokazał, że jest. Ależ go mam zapisany wszędzie teraz. Żyję tym wersetem. Bo nie tylko spod Bożego tronu wypływała woda, ale wypływa Boża rzeka i Daniel, Boża rzeka ognia, Daniel ją widział. Księga Daniela, 7:9-10. Oto Daniel ma widzenie nieba i pisze to w swojej księdze. Patrzę, ustanowiono trony, zajął miejsce odwieczny. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie jak czysta wełna. Jego tron niczym płomień ognia, a koła tronu jak płonący ogień. I tak czytając to u mnie w kościele, zaniemówiłem na chwilę, a moja żona mówi, wokoło tronu był ogień. A ja mówię, nie, koła tronu jak płomień ognia. Koła, płomieniste koła. I teraz, 10. Rzeka ognia wypływała sprzed niego. Służyło mu 1000 tysięcy. Stało przed nim 10 000 razy 10 000. Wow, ale widzenie. A więc dziś nie boję się mówić o rzece ognia. Nikt mi tego nie podważy. Mam na to werset. A kiedy ja mam na to werset, to mogę tym żyć. I każdy niech się schowa ze swoją ideologią. W dniu pięćdziesiątnicy stąpiły płomienie ognia, wyskoczyły z tej rzeki i spoczęły na każdym z nich i zostali napełnieni Duchem Świętym, a gdziekolwiek szli i kazali. Pan był z nimi i poświadczał ich służbę znakami i cudami. Manifestował się Bóg. Tego wam życzę, Kościele. Tego wam życzę. Aby na tym miejscu, kiedy będziecie się modlić, ktoś stał z wózka inwalidzkiego, ktoś został uwolniony z jakiejś armii demonów, ktoś został uzdrowiony z nowotworów, z raka. Tego wam życzę. Niech się tak manifestuje Boża chwała w tej świątyni. Bo tu nie chodzi tylko o atmosferę. Atmosferę możemy stworzyć, ale manifestacji Boga potrzebujemy namacalnej obecności Ducha Świętego, aby przejawiał się pośród nas. Atmosferę możemy sobie stworzyć piękną muzyką, pięknym uśmiechem. To jest ważne. Ale ponad to wszystko potrzebujemy obecności Pana, aby On manifestował się pośród nas. Powstańmy. Chciałbym się z wami pomodlić. To dla mnie wielki zaszczyt być w tym dniu razem z wami. Chciałbym, abyśmy, nie będę robił wezwania, dziś takie bardziej święto Kościoła, celebracja, ale mamy prawo przyjść przed Boży tron. Chciałbym, zaprosić was, wszystkich tych, którzy chcieliby tak pewne rzeczy na nowo doświadczyć. Nie mówię, że ich nie przeżyliście. Wszyscy mamy swoje historie. Mamy wiele cudów Bożych jako świadectwo, ale coś świeżego, coś na nowy sezon. Może tego nowego wina, trochę więcej radości. Może świeżego oleju, trochę więcej namaszczenia. A może tego starego ognia, ognia pięćdziesiątnicy, aby na nowo się rozpalił w naszych sercach. Jeśli masz taką potrzebę, to chciałbym, abyśmy stojąc przed Panem, gdy będę się modlił teraz, abyśmy mogli podnieść nasze ręce, abyś mogła podnieść swoje ręce. Po prostu zamknij oczy, podnieś swoje ręce, nie rozglądamy się, nie patrzymy na sąsiada. Po prostu wyrażamy nasze pragnienie przed Bogiem. Panie, ja Ci dziękuję za Kościół Betlejem w Krakowie. Panie, ja Ci dziękuję za lata służby, poświęcenia, ciężkiej pracy, zmagania się z wyzwaniami, przechodzenia przez różne doliny, ale także i wyżyny. Panie, dziękujemy Ci za historię Betlejem, ale Panie, dziś jest nowy dzień, który nam dałeś. Dziś mają nową lokalizację, dziś mają piękny dom modlitwy, dziś mają nową przyszłość, nowy start. Panie, ja się modlę, Panie, modlę się, aby stąpiła tutaj Twoja chwała, aby każdy, kto jest częścią tego Kościoła, doświadczył świeżego poruszenia. Panie, modlę się, aby Twój Święty Duch dotknął teraz serc otwartych. Panie, napełni teraz, powiej Duchu Święty, poruszaj się pośród nas, dotykaj naszego życia, dotykaj nas, Panie, dotykaj naszych serc. Panie, jeśli potrzeba, pomóż nam zmienić ten nasz przysłowiowy bukłak, abyśmy stali się otwarci na nowe wino. Pomóż nam, Panie, przyjąć nowe, świeże namaszczenie. Panie, bo może to, co przeżyliśmy wiele lat temu, już straciło na wartości i mocy. Ale, Panie, wiemy, że to było cenne na tamten czas. Było potrzebne na tamten czas. Ale dziś potrzebujemy, tak jak Dawid, świeżego namaszczenia olejkiem do powołania, które mamy. Rozpal także ten ogień w naszych sercach. Panie, Ty powiedziałeś, przyszedłem, aby rzucić ogień na ziemię, jakże chciałbym, aby już płonął. Panie, niech zapłonie w Betlejem. Niech zapłonie ten ogień w Betlejem. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci za ten ogień, który się pali, ale rozniecamy go bardziej. Rozniecamy go bardziej, rozniecamy go bardziej. Panie, niech zapłonie ogień Ducha Świętego, niech się rozpali. Panie, niech zapłoną serca tych, którzy są częścią Betlejem i częścią kościołów w Krakowie. Panie, niech stąpi ogień Ducha Świętego, niech dotknie naszych serc. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Panie, ja Ci dziękuję za każdą zbawioną osobę w Krakowie. Ale modlimy się także jako kościoły o przebudzenie w tym mieście. Panie, modlimy się. Nie chcę podawać, Panie, Tobie wymiarów, ale tak 27% Krakowa, które należy do Ciebie. Panie, Ty wszystko możesz. Ty wszystko możesz. Ty wszystko możesz. Ty jesteś Bogiem nieograniczonym. Panie, prosimy jak Habakuk. Modlimy się o to. Panie, uczyń to. Uczyń to za dni naszych. Uczyń to za naszego pokolenia. Uczyń to, Panie, aby nasze oczy mogły oglądać Twoją chwałę. Uczyń to, Panie, w imieniu Jezusa. Oddajemy Ci cześć w Twoim domu modlitwy. Jako świątynię Pana oddajemy Ci chwałę. Oddajmy Mu chwałę naszymi oklaskami i przyjmijmy to namaszczenie. Niech Święty Duch porusza się wśród nas. W imieniu naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.